przypomnieliśmy sobie wszyscy tutaj razem, którzy byliśmy, jak bardzo ważną rzeczą jest to, byśmy pamiętali, jaki stosunek Bóg ma do grzechu, jaki ma Bóg stosunek do grzechu. My wiemy, że gdyby grzech był taką banalną sprawą jakąś, na którą możemy przymknąć oczy, Pan Jezus Chrystus nie musiałby tak straszliwą śmiercią umierać. Nie musiałby ofiary swojej złożyć ze swojego życia. Nie musiałby przelać swojej świętej krwi. A przecież wiemy, że Pan Jezus wszystko to dla nas uczynił ze względu na grzechy nasze, aby od naszych grzechów nas uwolnić, wyzwolić, aby nas zbawić. I czytaliśmy z Księgi Jozuego, tam gdzie jest opisane porażka pod Aj, kiedy to Izraelici zdobyli Jerycho. I wiemy, że Bóg nakazał zniszczyć całe Jerycho. Wszystko było obłożone klątwą, natomiast znalazł się pewien człowiek, który nazywał się Achan. I on znalazł tam płaszcz babiloński. Te płaszcze, one były szyte dosłownie złotymi nićmi, często były wykładane bardzo drogimi kamieniami, a więc ich wartość była naprawdę wysoka. Znalazł też sztabę złota, tu jest napisane, i sporo srebra. Wszystko to ukrył w obrębie swojego namiotu. On zapragnął tego w swoim sercu, to było jego pożądanie. I wiemy, że z tego powodu Izraelici nie mieli powodzenia w walce. Pan nie był z nimi, tak możemy powiedzieć. Bóg nie wsparł ich, ale odnieśli porażkę. I kiedy ta porażka tak mocno dotknęła Izraelitów, Jozue zrozumiał, że coś jest nie w porządku. I on i starsi zaczęli modlić się i wołać i prosić Pana, aby Bóg ujawnił, pokazał, dlaczego tak się stało. Dlaczego nie ma powodzenia, dlaczego nie ma błogosławieństwa. My musimy pamiętać o tym, że apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o grzechach, które są ukryte. Ukryte przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Nigdy przed Bogiem nie możemy ukryć. Achan nie mógł ukryć przed Bogiem tego srebra i złota i tego płaszcza, który schował gdzieś tam w swoim namiocie, zakopał pod ziemią. Nikt go nie zauważył. Nikt nie zauważył go z jego przyjaciół czy z jego nawet bliskich. Ale jest ktoś, kto to widział. Widział to wszechmocny Bóg. Ten, który wszystko wie. Ten, który ma odrazę do grzechu. Ten, który brzydzi się grzechem. I tutaj zwróćmy uwagę, kiedy w sposób nadnaturalny Achan został wskazany przez Boga, kiedy został wykryty i kiedy przyznał się, tak naprawdę nie miał już wejścia. A więc są grzechy, które są ukryte, tak jak Paweł powiedział, ale ukrytymi pozostać nie mogą. I przyjdzie moment, przyjdzie czas, kiedy Bóg to wszystko ujawni, bo Pan działa najpierw w taki sposób, że mówi bardzo osobiście do człowieka, daje mu szansę, daje mu łaskę, szansę, aby mógł się upamiętać, aby mógł doprowadzić wszystko, do czystości, do pokoju, tak, by żyć w bliskiej społeczności z Bogiem. A więc kiedy Achan został wykryty i kiedy to wszystko wyszło na jaw, my wiemy, że Achan wraz z całą swoją rodziną poniósł straszne konsekwencje tego uczynku. Oni zostali ukamienowani, wyprowadzeni poza obóz, zostali ukamienowani, a potem spaleni. I czytamy, że tam, gdzie leżały ich ciała, Bóg nakazał zarzucić całą kupą, taką wielką kupą kamieni i przykryć. I to miało być przestrogą dla Izraela, aby nie pożądać złych rzeczy, aby nie grzeszyć. Bracia i siostry, to jest stare przymierze. To jest stare przymierze. Ale my jednak musimy pamiętać, że Bóg starego i nowego przymierza to jest ten sam Bóg. I że przyjdzie czas zdać sprawę ze wszystkiego. I w 20 rozdziale objawienia świętego Jana możemy czytać też o sądzie. Oczywiście wiemy, że w Jezusie Chrystusie mamy łaskę. Wiemy, że Pan spogląda na nas poprzez krew swojego Syna, poprzez krzyż, poprzez Golgotę. I to jest wielka łaska, bo my znaleźliśmy miłosierdzie w Jego oczach, przebaczenie. Ale jakże ważną rzeczą jest to, byśmy wiedzieli, pamiętali, że grzech ukryty nie jest grzechem przebaczonym. Że jeżeli człowiek coś skrywa, ukrywa, nie przynosi tego do światła, taki grzech nie może być odpuszczony, przebaczony. I tutaj jest bardzo ważne, abyśmy badali, penetrowali swoje serce. Dlatego, że każdy z nas swój ciężar poniesie. Biblia mówi, czujniej niż czegokolwiek strzeż swojego serca. Nie myśl teraz o bracie czy o siostrze, ale pomyśl o sobie. Pomyśl o każdej dziedzinie swojego życia. Pomyśl o świadectwie, jakie wydajesz na co dzień. Jaki masz stosunek do bliźniego? A kto to jest bliźnim moim? Moglibyśmy zadać pytanie, czy ja naprawdę mam kochać ludzi, którzy mi złorzeczą, którzy są dla mnie nienawistni, którzy nie okazują mi przychylności, może są nawet niegrzeczni. Czy ja mam takich ludzi kochać? No właśnie, chrześcijaństwo jest zupełnie czymś innym niż to, co poznaliśmy dotychczas. Dlatego Bóg dał nam swojego ducha, abyśmy mogli wypełniać Jego wolę, byśmy mogli zapierać się sami z siebie. I abyśmy mogli naśladować Jezusa w Jego dobroci, miłości, w przebaczaniu. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. I abyśmy mogli w końcu naśladować Pana Jezusa też w Jego stosunku, jaki On miał i ma do grzechu. Abyśmy mieli w nienawiści wszelkie zło, wszelką przewrotność, wszelką pożądliwość, wszelki grzech, wszystko, co mogłoby nas obciążać. Pamiętajmy, że jeżeli człowiek żyje według Ducha Świętego, to w jego życiu pojawia się owoc Ducha. To jest miłość, pokój, radość. Tam też jest wierność powiedziane. Wierność. Wierność, bracia i siostry. Wierność Chrystusowi. Wierność Bożemu Słowu, ale wierność też w swojej rodzinie, swoim bliskim. Wierność w małżeństwie. Jakże to jest ważne. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. Tak Biblia mówi. Więc to, co się dzieje dzisiaj na świecie, dla nas nie jest żadnym wyznacznikiem. Świat przemija wraz z swoją pożądliwością, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I my kiedyś tego naprawdę doświadczymy, bracia i siostry, tego wywyższenia, o którym mówi Pan, że postawi nas u swojego boku i będziemy podobni do Niego. To jest niesamowite, że Pan przygotował królestwo swoje, które jest wieczne, które nigdy nie ma końca. To jest wieczna społeczność z Jezusem, wieczna społeczność z świętymi na przestrzeni wszystkich wieków, którzy byli kiedykolwiek, których Pan zbawił i powołał do siebie. To jest niesamowite to, co jest przed nami, bo gdyby było inaczej, Pan by przecież powiedział, ale jakże wiele jest miejsc. O tej wielkiej nagrodzie, o tym, że czego ucho nie słyszało, oko nie widziało, Pan przygotował. To jest niesamowite, bracia i siostry. A więc pamiętajmy, jaki ma stosunek Bóg do grzechu, byśmy byli Jego dziećmi, byśmy Go we wszystkim naśladowali. Chciejmy otworzyć Ewangelię Jana. Ewangelia Jana, 5 rozdział i od 1 wersetu przeczytamy. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go tak leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Gdy woda poruszy się za nim, zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat, to też mówili Żydzi. Do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Więc jest to jedno to z miejsc, gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus czynił siebie równym Bogu. Czynił siebie równym Bogu. Czytamy tutaj o sadzawce przy owczej bramie, która nazywała się Betesda. Po hebrajsku oznacza to dosłownie dom łaski bądź dom miłosierdzia. Taka jest nazwa tej sadzawki. Dom łaski bądź dom miłosierdzia. I czytamy, że była ona obudowana, ta sadzawka. Ja oglądałem ruiny tej sadzawki Betesda w Jerozolimie. A więc to wygląda w ten sposób, że ta woda jest jakby kontrolowana, jest obudowana. I tu jest powiedziane, ona posiadała 5 krużganków. To były takie jakby zadaszenia. I tam leżało, czytamy, mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych. Bracia i siostry, ten obraz chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych możemy znaleźć już w Starym Testamencie, kiedy to Izajasz prorokował o przyjściu Mesjasza. Kiedy to prorokował i mówił, jakie będą działy się cuda, jakie będą owoce, następstwa działania Mesjasza, mianowicie to, że chromi zaczną chodzić, ślepi odzyskają wzrok, że ci, którzy nie mówią, przemówią, że ci, którzy są głusi, oni usłyszą. My wiemy, że Słowo Boże dotyka przede wszystkim wewnętrznego człowieka, ponieważ wielu ludzi jest chorych duchowo, jest chromych duchowo, jest wycieńczonych w duchowy sposób, są ślepi, są głusi, nie słyszą głosu Bożego, nie widzą, nie rozumieją Bożej woli. I wiemy, że kiedy Bóg zaczyna działać, to w duchowy sposób ludzie powracają do zdrowia. To jest niesamowite, ale wiemy też, że człowiek to nie tylko duch i dusza, ale również ciało. I Pan również potwierdza swoje słowo uzdrowieniami, licznymi uzdrowieniami. Mnóstwo ludzi otrzymało w Jezusie Chrystusie zbawienie, otrzymało zdrowy krok, otrzymało duchowy wzrok, otrzymało duchowy słuch. I kiedy byli niemi, nie potrafili mówić, otrzymali zdolność przemawiania dla Boga. To jest cudowne, bracia i siostry, że Pan to może sprawić w życiu każdego człowieka, twoim i moim, że Bóg tak dokładnie działa. Pan Jezus tak działa. I On jest tym, który również uzdrawia z nieuleczalnych chorób. Ale czytamy tutaj, że do tej sadzawki od czasu do czasu zstępował anioł Pana i ten, który pierwszy tam wszedł, odzyskiwał zdrowie. Ten, który pierwszy. A więc tam była niezwykła rywalizacja, musiała panować przy tej sadzawce. Ci wszyscy, którzy tam leżeli, musieli być wpatrzeni bardzo uważnie w wodę i czekali na poruszenie wody. To był taki pewien znak. Ta woda musiała poruszać się jakoś w taki nienaturalny sposób. To nie było jakieś może tam od wiatru, że pojawiały się fale, ale bez zupełnej przyczyny musiała ta woda w jakiś sposób się poruszać. I wówczas to ten, który pierwszy wstępował do tej sadzawki, odzyskiwał zdrowie. I czytamy, że był tam człowiek, który chorował od 38 lat. 38 lat. To jest połowa życia. Można powiedzieć, połowa życia, 38 lat. Chorował od 38 lat. A więc on ciągle oczekiwał na, na uzdrowienie. Nie wiemy, jak długo leżał w tych krużgankach, ale jedno jest pewne, że przez ten okres on ciągle miał jakąś nadzieję na to, że będzie zdrowy, że przez ten okres swojej choroby on liczył na to, że coś może się zmienić. Gdyby było inaczej, nie leżałby w tym krużganku, nie znalazłby się tam. Bracia i siostry, to jest bardzo dobrze, kiedy my oczekujemy na uzdrowienie. To jest bardzo dobrze, kiedy my się nie poddajemy. To jest bardzo dobrze, że chociaż nie widzimy jeszcze jakiegoś oznak, takich wyraźnych oznak, to jest dobrze, kiedy nie poddajemy się, kiedy modlimy się i prosimy: Panie, pomóż, wstaw się za mną, bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego i ta wytrwała modlitwa, to wytrwanie, wytrwałe pukanie, bracia i siostry, ono naprawdę wiele może. Dlatego nigdy nie poddawajmy się, nigdy nie zaprzestajmy wołać i modlić się i prosić Pana. Jeżeli modlisz się w jakiejkolwiek sprawie, która dotyczy Twojego duchowego zdrowia bądź cielesnego czy cokolwiek, módl się i bądź wytrwały i oczekuj, że Pan odpowie na Twoją modlitwę. A więc Pan Jezus przyszedł do tego miejsca, przyszedł tam, gdzie było mnóstwo chorych i stanął właśnie koło tego człowieka, który chorował od 38 lat. A kiedy ujrzał go leżącego, zadał mu pytanie, czy chcesz być zdrowy. To jest takie bardzo dziwne pytanie, kiedy ktoś choruje i pojawia się, powiedzmy, o tutaj Pan Jezus i zadaje takie pytanie, czy ty chcesz być zdrowy. Bracia i siostry, w tym pytaniu, czy chcesz być zdrowy, to nie jest zawarte tylko pytanie, które dotyczy zdrowia fizycznego, ale gdybyśmy chcieli zobaczyć definicję zdrowia, co to jest zdrowie, to nie chodzi tutaj tylko o ciało, ale chodzi też o naszą psychikę, o naszą duszę, naszą psychikę, o zdrowie społeczne, zdrowie psychiczne, zdrowie duchowe. Taka jest mniej więcej ta definicja zdrowia. Zdrowie psychiczne to jest to, w jaki sposób człowiek reaguje na trudne sytuacje życia. W jaki sposób reagujesz na, powiedzmy, jakąś depresję, jakieś trudne sytuacje w twoim życiu, jakieś problemy? Jak radzisz sobie z emocjami? W jaki sposób rozwiązujesz problemy? To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Wielu ludzi, którzy nadużywa alkoholu bądź bierze narkotyki, czyli są zniewoleni alkoholem, narkotykami, ktoś kiedyś powiedział, że tak zdiagnozowana została ta choroba alkoholowa, ten grzech, że to jest choroba emocji, że emocje człowieka są zachwiane, taki człowiek nie jest stabilny. Nie wiadomo, czego możesz po takim człowieku się spodziewać. Jest wybuchowy, albo może zamknąć się w sobie, tak naprawdę bardzo nieprzewidywalnie może zachowywać się człowiek, który jest związany alkoholem, czy narkotykami, czy czymkolwiek innym. Dlatego to pytanie, czy chcesz być zdrowy, to ono nie dotyczy tylko zdrowia fizycznego, ale ono dotyczy zdrowia psychicznego, społecznego. Jakie masz relacje z ludźmi? Jakie masz relacje z ludźmi? Czy czujesz się gorszy od nich? Czy czujesz się lepszy od nich? W jaki sposób żyjesz, funkcjonujesz na co dzień? To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Są bardzo ważne rzeczy, bardzo istotne dla nas, abyśmy mogli wydawać ten właściwy, dobry owoc, abyśmy w pełni byli ludźmi zdrowymi. I jestem przekonany, że to zdrowie, które Bóg chce nam dać, ono rozpoczyna się od duchowego zdrowia, duchowe zdrowie. A o duchowym zdrowiu możemy mówić tylko wtedy, kiedy człowiek jest narodzony na nowo, kiedy zostawia swoje stare życie, kiedy porzuca swój stary system wartości i który człowiek poddaje się pod przemianę Słowa Bożego, czyli pozwala Bogu na to, by Bóg przemieniał jego umysł. Wiecie, że w zborach może być bardzo dużo ludzi, którzy mogą być tam już bardzo długo, wiele, wiele lat, ale ich myślenie wcale się nie zmienia. Ich myślenie wciąż jest takie samo. Ich system wartości jest ledwo może ruszony. Ciągle wracają do starego sposobu myślenia. Ciągle jakieś kompleksy odzywają się. Ciągle coś tam się pojawia w ich życiu. Ciągle niewłaściwa reakcja. A przecież Bóg nie chce tego. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł w liście do Efezjan, on napisał, że modli się, aby Bóg dał ducha poznania i mądrości ku poznaniu Jego, aby oświecił oczy serc, byśmy zrozumieli, jakie jest bogactwo, że to nie są tylko słowa, że to nie jest jakaś tylko religijna mowa, ale to bogactwo, to duchowe dziedzictwo jest realne, jest prawdziwe. Jest prawdziwe, jest realne, że Królestwo Boże jest prawdziwie przygotowane dla tych, którzy miłują Boga. Że wszystko jest gotowe, że wszystko już czeka, bracia i siostry. O jakże to uwalnia nas od tej ziemi. W Psalmie 119 możemy czytać: ożyw mnie według słowa swego, albowiem dusza moja przylgnęła do prochu. Możemy przylgnąć do prochu nie tylko przez pożądanie, ale przez takie przywyknięcie, przez to, że nie rozprawiamy się ze starym sposobem myślenia, ze starą wartością. Możemy po prostu zasiedzieć się tak jakby w tym starym sposobie życia, nie widząc tego, co Bóg dla nas przygotowuje i przygotował. Nie widząc tego, że Pan chce naprawdę prowadzić nas, aby wolne serca nasze były prawdziwie wolne, od prochu, od ziemi, bracia i siostry, abyśmy mieli zupełnie nową wartość, którą Bóg chce nam wszczepić poprzez swoje słowo. Pan przygotował nas i przygotowuje do tego, abyśmy byli z Nim przez całą wieczność, abyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy dziedzicami, że dziedziczysz, że przyjdzie ten czas, to tak jak po śmierci, powiedzmy, rodziców, dziedziczysz majątek. To jest ten czas odczytania testamentu. Nie wiem, w obecności może prawnika. Przychodzi ten moment. I ty wiesz, że to, co jest przygotowane dla ciebie, nie ominie cię nigdy. A więc, bracia i siostry, Bóg przygotował dla nas to duchowe dziedzictwo. I ono jest nieznikome, ono jest realne, prawdziwe. Kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, On nie posiadał jakiegoś mistycznego ciała, ale kiedy pojawił się między uczniami, zapytał: macie co do jedzenia? Macie co jeść? Więc to jest normalne ciało, to królestwo jest rzeczywiste, prawdziwe, nie jakieś mistyczne, ale realne, materialne. Pan to wszystko przygotował, bracia i siostry, dla tych, którzy Boga miłują. Więc Paweł powiedział: o tym, co w górze myślcie. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Myślcie o tym, co w górze. Myślcie o Jezusie. Myślcie o Chrystusie. Myślcie o Jego przyjściu. Myślcie o Jego królestwie. Jakże to ważne jest. Kiedy przychodzi pokusa, kiedy diabeł chce ciebie poniżyć, kiedy chce wylać na ciebie swoją złość, odrzuć jego tą presję. Przez krew Pana, przez słowo Jezusa możemy przeciwstawić się w modlitwie tej duchowej presji i przezwyciężyć ją poprzez modlitwę, przez wiarę, bracia i siostry. Bóg dał nam godność dzieci Bożych. Jesteśmy naprawdę wszczepieni do tego szlachetnego krzewu i Pan prowadzi każdego z nas. A więc Bóg nie chce, abyśmy kuleli w jakiejś tam dziedzinie naszego życia, ale byśmy byli zdrowi duchowo. To zdrowie duchowe przychodzi wówczas, kiedy człowiek przyjmuje ten właściwy duchowy pokarm. Kiedy przyjmuje też to, czego naucza Pan Jezus Chrystus. Między innymi Pan przyszedł po to, aby nazwać rzeczy po imieniu, aby nazwać grzech grzechem, aby nazwać to, co jest światłością, światłością, a to, co jest ciemnością, ciemnością. Aby nauczyć nas również tego, abyśmy w prawidłowy sposób potrafili sądzić, zaczynając od siebie. No to jest najważniejsze, bracia i siostry, rozsądzać, byśmy umieli rozsądzać. rozeznawać i tego, co dobre, się trzymać. Zgodnie z tym, co Paweł pisze w liście do Tesaloniczan. Bóg chce i pragnie, abyśmy właśnie tacy byli. Biorąc pod uwagę czas, jest w jednym miejscu powiedziane, winniście być nauczycielami. Więc czas dla Boga, on nie jest istotny, ponieważ Bóg ma bardzo dużo czasu. Ale my mamy go tutaj na ziemi niewiele. Dlatego Biblia mówi, wykorzystujcie w prawidłowy sposób ten czas. Bądźcie gotowi, przygotowujcie się na niebo, na powrót Pana, na powrót Jezusa. Jakże to jest bardzo ważne, aby być zdrowym w każdej dziedzinie życia, by pozwolić, by Boże Słowo nas kształtowało. Dzisiaj żyjemy w takim kryzysowym czasie, o którym Paweł mówił w liście do Tymoteusza, prorokował o tym, jacy będą ludzie czasów ostatecznych. My dosyć często sięgamy do fragmentu tego Słowa Bożego, tam gdzie jest powiedziane, że ludzie będą źli, przewrotni, rodzicom nieposłuszni, bardziej miłujący rozkosze niż Boga. Piotr również mówił o czasach ostatecznych, że pojawią się ludzie, którzy pogardzają zwierzchnościami, pogardzają jakimkolwiek porządkiem, pogardzają tym, co Bóg ustanowił, pogardzają Bożymi prawami, tym, co Pan ustanowił, tym, co Jezus ustanowił. Ustanowił to w Kościele. Więc Bóg jest Bogiem porządku, Bóg jest Bogiem harmonii i pokoju i On chce w taki sposób nas prowadzić, abyśmy byli zdrowi, bracia i siostry. A więc to prawdziwe zdrowie rozpoczyna się od duchowego zdrowia, od pojednania z Chrystusem, od tego, że jesteśmy narodzeni z Ducha, że żyjemy, otrzymaliśmy Boże życie i wzrastamy w tym Bożym życiu. Pozwalamy na to, żeby Bóg nas kształtował, żeby On nas wychowywał i uczył od nowa. Czy to jest łatwe? Człowiek wówczas musi przyznać się do swojej niemocy, do swojej słabości. Zwróćmy uwagę, że w jednym z psalmów, w zasadzie w wielu psalmach, Dawid miał takie wyznanie, że zmiłuj się nade mną, Boże, bom jest słaby. On, który pokonał Goliata, on, który wyprowadzał wojsko izraelskie i odnosił niezwykłe sukcesy wojskowe, militarne, gdzie był wręcz o nim śpiewano pieśni. Ale Dawid mówił, zmiłuj się, bom jest słaby. Więc na czym polega ta nasza duchowość, to nasze zdrowie? Bracia i siostry, w moim przekonaniu jest to nic innego, jak to, byśmy byli w pełni zależni od Stwórcy, od Pana, abyśmy byli naprawdę przed Bogiem pokorni, byśmy pozwolili Mu działać w swoim życiu. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus stanął przy tym człowieku, który chorował 38 lat i kiedy zapytał go, czy chcesz być zdrowy, zobaczył, że od dłuższego czasu choruje, on nie odpowiedział mu na pytanie tak naprawdę postawione przez Jezusa. Ale dlaczego nie odpowiedział na pytanie? Tak, chcę być zdrowy, to wystarczyło. Pan Jezus tylko o to pytał. Ale zwróćmy uwagę, często ludzie mają swój taki sposób myślenia i swój sposób do rozwiązania swoich problemów. Chcę być zdrowy, ale nie ma człowieka, który by mi pomógł dojść do tej sadzawki, bo gdy tylko woda się poruszy, zaraz tam już ktoś wchodzi i ktoś zawsze jest przede mną i ktoś zawsze mnie wyprzedzi. Taka była odpowiedź tego człowieka, kiedy Pan Jezus zapytał się o to, czy ty chcesz być zdrowy. Dlaczego właśnie w taki sposób odpowiedział? No dlatego, że tylko taki sposób widział na odzyskanie swojego zdrowia. My tak bardzo przyzwyczajamy się do tych starych metod naszych. Przyzwyczajamy się, mówimy, nie chcemy polegać na człowieku. Ale kiedy jest jakiś problem, zaraz myślimy o jakichś tam ludziach, a Biblia uczy nas o tym bardzo wyraźnie i w wielu miejscach, abyśmy nie polegali na człowieku. W psalmie 118 czytamy, otwórzmy na chwilkę psalm 118. 8 wiersz. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. I lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Bracia i siostry, z drugiej strony czytamy w liście do Galacjan, że zakon Chrystusowy możemy wypełnić w ten sposób, kiedy będziemy brzemiona jedni drugich nosić. A więc kiedy tak naprawdę pomagamy sobie wzajemnie. I to jest miłe Bogu, to jest miłe Panu. Ale bracia i siostry, jeśli ktoś potrzebuje pomocy czyjejś, to pierwsza rzecz, którą my powinniśmy się zwracać, to nie do człowieka, ale zawsze, zawsze do Jezusa. Zawsze do Pana, zawsze do Jezusa. Kiedy masz jakąś potrzebę, kiedy potrzebujesz czegoś, no nie wiem, powiedzmy, w czym takie są trudności w naszym kraju, no powiedzmy służba zdrowia. Bardzo ciężko jest zdobyć jakieś tam, powiedzmy, zaświadczenie, aby gdzieś tam przebadać się tomografem czy renozansem, nie wiem, jak to się, może ktoś mi podpowie. No właśnie, a więc bardzo ciężko jest zdobyć takie zaświadczenie. Ale zwróćmy, bracia i siostry, uwagę, że wtedy bardzo często ludzie zaczynają myśleć, kogo ja tam znam, kogo ja tam mam znajomego, a może tu zadzwonię, a może za ten sznurek pociągnę. Ale bracia i siostry, najważniejszą rzeczą jest przyjść do Jezusa, przyjść do Pana, powiedzieć najpierw, wylać swoje serce przed Jezusem, powiedzieć o tym Panu Jezusowi Chrystusowi, powiedzieć Jemu o swoim problemie. A Bóg może zainspirować jakąś osobę. Bóg może podpowiedzieć, szepnąć słowo do ucha jakiejś osobie i może ją bardzo przychylnie nastawić. Może bardzo przychylnie nastawić jej serce w stosunku do Ciebie bądź do mnie. A jakże to jest ważne, byśmy nigdy nie zaniedbywali takiej modlitwy. Polegajmy zawsze na Bogu, polegajmy na Jezusie. Polegajmy zawsze na Nim, a będziemy widzieć Jego łaskę w swoim życiu. Będziemy widzieli Boże błogosławieństwo w swoim życiu i ludzie będą się dziwić wielokrotnie. Pamiętam, że kiedy dostałem się do Kajetan i udało mi się zdobyć wizytę takiej pani profesor, to wręcz ludzie, którzy tam po wielu, wielu tam latach dosłownie próbowali się dostać, a wręcz pewien brat w Chrystusie, młody brat w Chrystusie, powiedział, że przez jakieś tam wysokie znajomości, przez jakiegoś ministra, przez to, że jego tata znał tam kogoś i jakiegoś tam w końcu ministra znali, dopiero on mógł tam dostać się ze swoją córką do tej kliniki. Bracia i siostry, myśmy się modlili i prosili Pana na kolanach, wołaliśmy. A kiedy byłem już tak bardzo utrapiony, to i ze łzami wołałem, aż Pan wysłuchał. Bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy polegali na Jezusie zawsze, w każdym czasie polegali na Bogu. Abyśmy składali na Niego swoje troski, swoje ciężary. A więc kiedy pojawia się jakiś problem, jakaś potrzeba, zaraz pojawia się w naszym umyśle jakiś człowiek. I wiecie, tak naprawdę okradamy wtedy sami siebie z Bożego błogosławieństwa. Bo Bóg mógłby zupełnie inaczej i inną drogą i zupełnie w lepszy sposób nasze problemy rozwiązać i dopomóc nam. Ja nie chciałbym być źle zrozumiany dzisiaj, że my nie potrzebujemy siebie nawzajem, że my nie potrzebujemy, aby ktokolwiek nam pomagał. Ale wiedzmy o tym, że niewidzialny Bóg może zainspirować, może pomóc, może poprowadzić, może tak ułożyć Twoją sytuację życiową, że będziesz zdumiony. A więc tutaj ten człowiek miał taki utarty sposób myślenia. On miał już takie swoje patrzenie, więc kiedy Pan go zapytał, czy chcesz być zdrowy, on zaraz powiedział, dlaczego nie jest zdrowy, a przecież Pan Jezus o to go nie pytał. I zwróćmy uwagę, że ten człowiek, można było powiedzieć, że jest człowiekiem jednym z najsłabszych pośród tych wszystkich. Dlatego, że nie udawało mu się dojść do tej sadzawki, ktoś zawsze go wyprzedził. A więc jego zdrowie musiało być naprawdę kiepskie. Nie wiemy, na co był chory. Najprawdopodobniej miał problem z chodzeniem, ponieważ nie mógł dojść. Leżał tam. Nie mógł chodzić. A Pan Jezus przyszedł właśnie do tego człowieka. Przyszedł do tego najsłabszego. To jest niesamowite, bo taki jest nasz Bóg. On nie omija żadnego. On nie ominie nikogo. Zwróćmy uwagę, że ta sadzawka Betesda, ona może reprezentować stare przymierze, ponieważ od czasu do czasu ktoś był tutaj uzdrowiony. To tak jakbyśmy czytali Stary Testament. Od czasu do czasu Bóg okazywał łaskę poszczególnym osobom. Od czasu do czasu ktoś był namaszczony na króla, proroka, na kapłana. Od czasu do czasu to się działo. A dzisiaj Pan Jezus Chrystus powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A w innym miejscu, który dotyczy Ducha Bożego, Ducha Świętego, powiedział: kto ma pragnienie, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto ma pragnienie? Zwróćmy uwagę, że to jest, jaka jest niesamowita zmiana, jeśli chodzi o nowe przymierze. Pan Jezus znalazł się tutaj jako ten, który reprezentuje nowe przymierze, jako ten, który przyniósł to nowe przymierze, jako ten, który pokazał nam prawdziwą łaskę od Boga, pokazał nam miłość Bożą, miłosierdzie Boże. Więc Jezus Chrystus, apostoł Paweł napisał w jednym z swoich listów, że Jezus, że Bóg, że pragnie, aby każdy człowiek był zbawiony. To jest Bożym pragnieniem, to jest w Bożym sercu. A wiemy oczywiście, kiedy czytamy całą Biblię, kiedy czytamy Słowo Boże bardzo uważnie, wiemy, że nie każdy może być zbawiony. Że wiara nie jest sprawą wszystkich ludzi. Że są tacy, którzy umiłowali przekleństwo. Że są tak zwani ignoranci, prześmiewcy, szydercy. Że są ludzie, którzy są tak związani tym doczesnym życiem, doczesnością, że nie są wręcz w stanie myśleć o wieczności. A każda próba rozmowy na temat Boga wywołuje w nich tylko ironię, cynizm, śmiech i pogardę. To jest bardzo smutne, że tak jest. To jest bardzo smutne, ale widzimy, jak wielka jest różnica, ponieważ Pan mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a dam ukojenie dla dusz waszych. A więc kiedy ten chory odpowiedział, że nie ma człowieka, Pan Jezus pokazuje, manifestuje swoją mądrość, swoją moc. Jako wszechmocny Bóg On wypowiada słowo: wstań, weź swoje łoże i chodź. I bracia i siostry, kiedy Pan Jezus wypowiada słowo, kiedy On w ten sposób mówi, to co On powiedział, tak musi się stać. Ponieważ On jest Bogiem, Bogiem, który powołuje do bytu to, co nie istnieje, to, czego nie ma. Kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową i tam jest opisane dzieło stworzenia, to możemy zwrócić uwagę na takie słowo, które powtarza się: i rzekł Bóg, i rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. I co kilka wersetów czytamy dokładnie te same słowa: i rzekł Bóg, czyli wypowiedział Bóg słowo. Wypowiedział Bóg swoje słowo. To jest moc twórcza, którą Bóg ma w swoim słowie. Czyli rzekł Bóg. A więc to, co powiedział Bóg, tak musi się dziać. Tak musi się stać. Dlatego wielu proroków starotestamentowych modliło się: Panie, poślij słowo swoje. Panie, powiedz słowo swoje. Zwróćmy uwagę, dlatego też jest powiedziane, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Z ust Bożych wypowiedziane słowo ma moc, bracia i siostry. A więc my możemy wołać do Pana Jezusa. Możemy modlić się: Panie, pomóż, pochyl się nade mną, wypowiedz swoje słowo. Tak jak tutaj w przypadku tego człowieka, Pan Jezus powiedział: wstań, weź łoże swoje i chodź. I co się stało? Zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie. Wziął łoże swoje i chodził. Jestem przekonany, że to nie było jakieś łóżko dosłownie, ale to najprawdopodobniej była jakaś coś w rodzaju, tak jak współcześni dzisiejsi, którzy siedzą gdzieś tam, żebrzą, mają jakieś takie swoje wykonane w jakiś bardzo prosty sposób, jakieś siedziska czy leżanki. Najprawdopodobniej to było coś takiego. Weź swoje łoże i chodź. A więc coś, do czego on był przykuty, to jest taki pewien symbol zwycięstwa w jego życiu. Zwycięstwa poprzez Chrystusa, który to dał, to zwycięstwo. To, do czego byłeś przykuty, to, czym byłeś związany. Ty teraz nad tym panujesz, ty teraz nad tym masz zwycięstwo, ponieważ Bóg to uczynił, ponieważ Bóg tak sprawił. A więc leżałeś przykuty do tego łoża, ale teraz możesz je wziąć w swoje ręce i możesz chodzić. Bracia i siostry, my możemy odnieść to do każdej dziedziny naszego życia. Naprawdę możemy odnieść to do każdej jednej dziedziny naszego życia. Możemy być czymś związani, skrępowani. Może coś nas trzymać, sprawiać, że nie możesz prawidłowo funkcjonować. Ale nadejdzie czas, kiedy będziemy wołać zgodnie z tym, co Jakub uczy nas i w zasadzie całe Pismo, abyśmy modlili się, prosili, bo kto prosi, otrzymuje. Aby Bóg wypowiedział słowo, usłyszymy kiedyś, wstań, weź to, co ciebie wiązało i chodź. Możesz odrzucić to i możesz wyrzucić to już ze swojego życia. Jesteś wolny, możesz chodzić, możesz żyć dla Boga. Możesz żyć dla Jezusa, możesz Jemu służyć. A więc widzimy, jakże to jest niesamowite, że Pan Jezus może odmienić życie każdego człowieka. Może odmienić twój i mój los. On jest wciąż zainteresowany nami. On dał nam początek, ale wciąż pracuje nad nami. Wciąż myśli o nas, bracia i siostry. I On nigdy nie zapomina o swoim narodzie, o swoich dzieciach. A nigdy nie zapomina o tych, którzy do Niego wołają, którzy na Nim polegają. Chociaż czasami nam się może wydawać, że zwleka w naszej sprawie. Ale Biblia nas pociesza, że szybko weźmie w obronę tych, którzy we dnie i w nocy wołają do Niego. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Więc bracia i siostry, to, czym my możemy naprawdę Boga rozradować, uradować, to jest to, że wciąż oczekujemy. To jest wciąż trwamy w Jego łasce. Wciąż widzimy swoją niemoc, swoją słabość, ale widzimy moc Boga. Widzimy, że Bóg może nam pomóc. I oczekujemy i spodziewamy się tej łaski Bożej. Aż Pan przyjdzie, aż Pan zmiłuje się nad nami. Aż wypowie swoje słowo. Wstań i chodź. Weź swoje łoże. Wstań i chodź. To jest Bóg Wszechmogący, Pan Jezus Chrystus. I wiemy, że ten cud miał miejsce w sabat. To jest dzień odpoczynku, dzień odpocznienia, szczególny dzień dla Żydów. Nie wolno nic czynić w tym dniu. Kiedy brat Wigłasz opowiadał, kiedy spali w hotelu żydowskim i w dzień sabatu mieli mieć przygotowane śniadanie, to dzień wcześniej to śniadanie wieczorem było przygotowane. Wszystko było podane, przyniesione już dzień wcześniej. I kelner, który tam pracował, przyszedł i powiedział, że on nie będzie mógł zaparzyć im nawet świeżej kawy. Tylko wsypie teraz, a pan tylko wciśnie sobie guzik. Oni mają nawet windę sabatową. To też jest ciekawe, że ta winda zatrzymuje się na każdym piętrze po to, żebyś ty nie naciskał, na które piętro chcesz jechać. Winda sabatowa. To jest niesamowite. A więc zwróćmy uwagę, że można tak bardzo przestrzegać tego sabatu, a nie widzieć Boga w działaniu. O jakże można być zaślepionym. O jakże można być ślepym człowiekiem. A dzisiaj naprawdę dzieje się coś bardzo podobnego. Znajdujemy mnóstwo ludzi, którzy zawracają jakby do judaizmu. Którzy zawracają do tego, z czego Bóg uwolnił swój naród. Zawracają i chcą po prostu, nie wiem, robić wrażenie na Bogu tym, że przestrzegają jakby dnia sabatu. Są tacy ludzie, którzy wybierają sobie niektóre rzeczy z zakonu. A przecież wiemy, że to jest nieprawidłowe, obłudne. Ponieważ jeśli nie jestem w stanie wypełnić całego zakonu, to nie będę próbował i wybierał sobie tylko to, co mnie pasuje. Oczywiście, bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus uwolnił nas od mocy zakonu, uwolnił nas od tego. To tak naprawdę to była tyrania, którą byli związani ci ludzie przez setki lat. To było przekazywane jakby w genach, w dziedzictwie. Tak bardzo związani, że nie widzieli Boga, który uzdrowił człowieka. Widzieli tylko to, że w sabat to uczynił. On to w sabat uczynił. A nie widzieli oczywistego cudu, gdzie człowiek 38 lat chorował. A więc to coś jest strasznego, taki rodzaj zaślepienia. To jest coś naprawdę strasznego. A więc widzimy, że Żydzi starali się go, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. A więc bracia i siostry, w innym miejscu możemy czytać, Pan Jezus powiedział, że ja jestem Panem sabatu. Ten prawdziwy sabat, co to jest ten prawdziwy sabat? To jest duchowy stan serca. To jest to, o czym my możemy czytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy to Bóg stworzył świat i kiedy w siódmym dniu odpoczął, a wiemy, że Bóg się nie męczy, nie ustaje. Nigdy się nie męczy, nigdy nie ustaje. Zmęczonemu może dać siłę i moc w obfitości. A więc to odpocznienie, to jest duchowe odpocznienie, to jest pewien duchowy stan serca, stan umysłu. Kiedy wypełniamy wolę Bożą, naśladujemy Boga w Jego działaniu, Bóg, który jest suwerenny, pełni swoją wolę. W siedem dni stworzył świat. To było zgodne z Jego zamysłem, zgodne z Jego wolą. I do tego Bóg nas powołuje, abyśmy zgodnie z Jego zamysłem, z Jego wolą pracowali, służyli, a wówczas wejdziemy w ten stan odpocznienia, pokoju, odpoczywania w Bogu. To, o czym mówił brat Janek w niedzielę, że nasze ciało fizyczne może być zmęczone nawet, ale tam wewnętrznie jesteś spełniony, zadowolony, ubogacony. Odpoczywasz, radujesz się z tego powodu, że wypełniasz dzieła Boże. Pan ciebie prowadzi. To jest niesamowite. O jakże wielu ludzi chce jakby zawracać do judaizmu, zawracać do jakichś postanowień, ustanowień. Są tacy ludzie, którzy nawet w święta Bożego Narodzenia nie chcą przyjść do zboru, ponieważ stwierdzili, że w tym dniu jest tak zwane przesilenie i czczą je jacyś tam ludzie to przesilenie i dlatego z tego powodu, że jest to przesilenie, oni nie przyjdą. To czy to jest zgodne, czy to jest poprawne myślenie? Bracia i siostry, czy dzisiaj w świątyni jakiejś tam, w tym samym czasie nie odbywa się jakieś spotkanie? Jak myślimy? Czy na co dzień w świątyniach pogańskich nie odbywają się jakieś rytuały? Jest tego tak dużo. To tylko z tego powodu, że dzisiaj jest środa i w środę gdzieś ktoś tam czci jakiegoś Buddę, ja nie przyjdę do zboru. Z tego powodu wycofam się? Przecież my nie czcimy żadnego przesilenia. Nawet nic o tym nie wiemy i nie chcemy wiedzieć. Czcimy Jezusa, chwalimy Jezusa, bracia i siostry, wielbimy Go. Jemu oddajemy chwałę i cześć. Więc taki rodzaj myślenia jest nieprawidłowy. Paweł uczy nas, że jeden uznaje każdy dzień za jednakowy. A są ludzie, którzy uznają każdy dzień za święty. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. To nie jest rzecz, która powinna dzielić chrześcijan. To nie jest coś, co powinno nas dzielić. Bóg powołał nas do życia w odpocznieniu, w duchowym odpocznieniu, abyśmy mogli wykonywać Jego wolę, abyśmy mogli żyć w Jego pokoju, abyśmy mogli naśladować Stwórcę we wszystkim. Bądźcie naśladowcami Boga. Tak Paweł powiedział. A więc, bracia i siostry, tak podsumowując to dzisiejsze rozważanie, chciejmy zauważyć, że tych mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych, to jest cała ludzkość, która być może czeka na to poruszenie wody, ale nie widzi bardzo często, że pojawia się tam ktoś, kto może o wiele więcej dla nich uczynić, kto może wszystko zrobić, ponieważ ta woda od czasu do czasu tylko się porusza. Natomiast ten, który tam przyszedł, on wzywa i woła, pójdźcie do mnie wszyscy. Możecie przyjść do mnie wszyscy. Nie tylko ten, który pierwszy do mnie przyjdzie, otrzyma zbawienie, uwolnienie. Nie tylko ten. Ale Pan Jezus mówi, wszyscy przyjdźcie do mnie. To jest ta cudowna łaska, to jest ta dobra nowina. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, to pytanie Pana Jezusa, czy chcesz być zdrowy? Ono nie dotyczy tylko ciała i tylko zdrowia fizycznego, ale ono mówi o całym Twoim zdrowiu. Czy chcesz być naprawdę zdrowy? Czy chcesz być duchowo zdrowy? Czy chcesz w prawidłowy sposób reagować? Czy chcesz mieć to zdrowie psychiczne, społeczne, tą zdolność poprawnego myślenia, zgodną ze Słowem Bożym? To wszystko rozpoczyna się od duchowego zdrowia, od pojednania z Bogiem, od narodzenia na nowo, od szczerej pokuty, od szczerego wyznania grzechu, porzucenia go i pójścia za Chrystusem. To wszystko od tego się zaczyna, ponieważ Słowo Boże jest zdrowe i w Nim jest zdrowie i życie i wszelkie błogosławieństwo i wszystko, czego człowiek potrzebuje, znajdziemy w obietnicach Słowa Bożego i ono reguluje całe nasze życie, każdą dziedzinę naszego życia. Ono dotyka duszy, dotyka ciała, bracia i siostry, uzdrawia, leczy, wychowuje nas, demaskuje ciemność i pokazuje nam prawdę. To czyni Słowo Boże. Uwalnia nas od jakichkolwiek kompleksów. Nie musisz porównywać się z nikim i nie musisz czuć się gorszy od nikogo. Dlatego, że jesteś dziedzicem Chrystusa i oczekujesz na to, co Chrystus przygotował dla nas, dla Kościoła, bracia i siostry. On nie czyni i nie ma względu na osoby, nie czyni różnicy między ludźmi, ale zapłacił za nas tą samą cenę. To jest Jego krew, która została wylana na Golgocie. Więc bracia i siostry, czy chcemy być zdrowi? Ja jestem pewny, tak, chcemy być zdrowi. Chcemy zdrowego pokarmu. Chcemy żyć w zdrowy sposób. I pragniemy, aby Duch Święty nas napełniał, aby nas błogosławił. By Pan dawał nam to właściwe słowo, zawsze we właściwym czasie. Bo to jest też pewnym warunkiem zdrowia. By przyjmować to właściwą porcję słowa we właściwym czasie, abyśmy naprawdę byli otwarci też na czynienie woli Bożej. Bo to jest równoznaczne z naszym zdrowiem, bardzo powiązane. Dusza moja przylgnęła do prochu, by Bóg nas uwolnił od naszego myślenia, od takiego starego sposobu myślenia. Byśmy byli naprawdę wolni, bracia i siostry, i gotowi na dzień Jego przyjścia, bo Pan zabierze nas stąd. Będziemy z Nim na wieki. Nie będziemy tutaj, nie zostaniemy tutaj na sąd, na gniew, ale Pan nas zabierze. Pan przygotował dla nas dom. I Biblia o tym mówi w sposób bardzo konkretny, jasny i w wielu miejscach, a więc to jest pewne i prawdziwe, że Bóg miłuje tych, którzy chcą Jemu służyć. A więc zwróćmy uwagę, Pan Jezus pojawił się tam i stanął koło tego najsłabszego. A więc to jest niesamowite. Zwróćmy uwagę, jaka jest cecha Boga. On nie ma względu na osobę. On widzi tych najbardziej słabych. I to jest wielkim błogosławieństwem, kiedy człowiek potrafi i widzi swoje słabości. Kiedy widzi swoje słabości, kiedy potrafi się przyznać, tego nie wiem, tego nie potrafię, czy tego nie wiem jak to zrobić. Bracia i siostry, jakże to ważne jest, byśmy polegali naprawdę we wszystkim na Bogu. W taki prosty sposób ufali Jemu, dali się poprowadzić, aby Pan błogosławił nasze życie.